Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. Historie pisane na nowo dziś w cyklu A więc wojna. Kolejna nasza propozycja. Przypomnijmy, w tym cyklu w formie radiowych dokumentów prezentujemy mniej znane lokalne historie związane z wojną. Będzie też rozmowa z profesorem Marcelim Tureczkiem z Uniwersytetu Zielonogórskiego o stratach dóbr kultury w czasie II wojny światowej. Na początku premiera dokument Oderblick. To opowieść o robotnikach przymusowych pracujących przy budowie autostrady Frankfurt-Poznań. W celu realizacji tego projektu Niemcy założyli sieć obozów pracy. Jeden z nich znajdował się w dzisiejszym Świecku. Zapraszam na premierę Oderblick.
Historie pisane na nowo.
Budowa autostrad to był jeden z ważniejszych planów Hitlera. Tak ważny, że autostrady nazywano w ogóle drogami Hitlera. Oczywiście służył on różnym celom, usprawnieniu komunikacji, docelowo także celom militarnym, połączenia lepszego, szybszego między miastami.
Frankfurt mocno zyskał na znaczeniu na przełomie XIX i XX wieku i to spowodowało automatycznie różne przemiany. Tutaj ulokowano bardzo okazałe budynki, powiedzmy główną pocztę, dyrekcję kolei i siłą rzeczy trzeba było dobrze skomunikować to miasto, które stało się siedzibą rejencji frankfurckiej. A że nitka autostrady Berlina do Frankfurtu była już praktycznie gotowa, starano się połączyć Frankfurt z Poznaniem, aby bardziej umocnić więź między tymi ziemiami, aby kraj Warty, czyli Wielkopolska pod okupacją, była bardziej zintegrowana z resztą III Rzeszy.
Nasz projekt miał na celu przede wszystkim upamiętnienie miejsc związanych z pracą przymusową Żydów przy budowie autostrady, która według hitlerowskich planów miała w przyszłości połączyć Berlin, Poznań, Łódź, biec miała dalej w kierunku wschodnim. Tutaj przede wszystkim realizowano ten odcinek pomiędzy Frankfurtem nad Odrą a Poznaniem i tu powstały obozy pracy przymusowej dla Żydów. Byli to przede wszystkim Żydzi z kraju Warty.
Polskie Radio Zachód prezentuje Oderblick.
Trafiliśmy właśnie na teren dawnego obozu karnej pracy wychowawczej, jak to się wtedy nazywało, Oderblick w Świecku. Oderblick, dość piękna nazwa, bo widok na Odrę. Natomiast miejsce skrywa tragiczną historię, historię poszczególnych ludzi, z czego Polacy stanowili większość. Obóz istniał od jesieni 40 roku do końca stycznia 45 roku i był przeznaczony głównie dla osób w sile wieku, 20, 30, 40 latków. Z czasem, gdy brakowało ludzi do budowy autostrady, głównego zadania tego obozu, sięgano również po młodocianych.
Jednym z celów władz okupacyjnych niemieckich kraju Warty było przekształcenie wyglądu podległego hitlerowskim Niemcom obszaru. To znaczy w Wielkopolsce miała dokonać się zmiana wyglądu krajobrazowego, zmiana w wyglądzie miast na modłę narodowo-socjalistyczną. I w tym momencie, w 1943 roku, w związku z klęskami na froncie wschodnim, jakby te cele już przestały być ważne, tak? Bo było już przestawienie całkowicie gospodarki na cele wojenne. Plany były ogromne. Wiązało się to oczywiście z usunięciem z Wielkopolski wszelkich śladów po kulturze polskiej, a także żydowskiej. I jednak w 1943 roku cała gospodarka III Rzeszy została już przestawiona na cele militarne. I w tym momencie jakby już te obozy też powoli nie widziano dalej sensu ich istnienia.
Historia obozu była badana już wielokrotnie, głównie w latach 70., kiedy udało się przesłuchać wielu świadków naocznych, dawnych więźniów tego obozu. Może krótko różnica między obozem takiej pracy wychowawczej a obozem koncentracyjnym. Obozy koncentracyjne były prowadzone przez SS, natomiast obozy karnej pracy wychowawczej przez Gestapo, przez tajną policję państwową.
połączenie wschodu z zachodem i budowa tej autostrady, czy koncepcja w ogóle, to nie jest dzieło, które powstało z chwilą wybuchu wojny. Widać w tempie prac, gotowości przygotowanego planu, że te zadania były już realizowane przed wojną. Koncepcja powróciła, a problemem pozostała natomiast sprawa zatrudnienia. Kogo można zatrudnić? Ponieważ uważano autostradę Straßen des Führers, czyli drogi Führera, zatrudnianie oczywiście robotników niemieckich nie było możliwe, ponieważ oni byli włączeni do Wehrmachtu. Niemcy mogli być kierujący placami budowy, planującymi, a nie fizycznymi wykonawcami. Pozostała teraz koncepcja zatrudnienia ludności żydowskiej i Niemcy wyszli tutaj z założenia takiego bardzo pragmatycznego, że ideologię należy odłożyć na bok i można do tego dzieła Führera zatrudnić ludność żydowską. I odbyło się to bez dyskusji, jak powiedziałam, i ostatecznej zgody szefa Gestapo Millera, który wyraził zgodę na to, żeby deportowano na ten obszar zarówno rdzennej Rzeszy, jak i również kraju Warty, czyli Wielkopolski, także ludność żydowską.
W Lubuskim było minimalnie 22 obozów przymusowe do pracy autostradowe i prawie z każdych obozów pozostali ślady. Zarośnięte w lesie fundamenty baraków, a również można spotkać w lesie jeszcze pozostałości budowli, wały ziemia, również elementy betonowe. Ale najciekawsze, jak mi wydaje, to są ślady obozów.
W przypadku Wielkopolski należałoby też wspomnieć o tym, że wysyłano do tej pracy także Polaków. W związku z nałożonym przymusem pracy na całą ludność polską kraju Warty także wysyłano. Natomiast w przypadku Żydów jest to istotne, że hitlerowskie Niemcy realizowały politykę Vernichtung durch Arbeit, wyniszczenia poprzez pracę, jak to określił minister propagandy Rzeszy Józef Goebbels. I ta praca Żydów była tu po prostu elementem ich zagłady.
Relacja Zaumana Kłodawskiego. Obiad dostawaliśmy po pracy. Jeśli kucharz nalewał zupę do misek z rozmachem, to część wylewała się na ziemię. Wielu Żydów płakało i lizało wylaną na ziemię zupę. Wtedy stojący obok policjanci z pałkami zaczynali nimi okładać leżących, bo ci zatrzymywali kolejkę.
Skąd wywodzili się więźniowie tego obozu? Przede wszystkim byli to mężczyźni, którzy mogli pomóc w budowie autostrady na odcinku Frankfurt-Gildendorf, Trzciel, na granicy ziemi lubuskiej i Wielkopolski. Były to osoby, na które nie działały drobne kary typu areszt tymczasowy czy więzienie krótkotrwałe. Były to osoby albo z przeszłością kryminalną, ale przede wszystkim osoby, które źle wypowiadały się na temat reżimu nazistowskiego. Powody mogły być różne, czasem trafiały się tu osoby przypadkowe, również z łapanek. A wiemy o tym również, że trafiali tu również Żydzi, między innymi z getta łódzkiego.
Nie tylko Żydzi pracowali na autostradzie, że również jeńce radzieckie i więźniowe policyjne.
My liczymy, że przeszło 37 tych obozów było wzdłuż autostrady na odcinku od Poznania do Frankfurtu nad Odrą. Właściwie zawiadywała budowę autostrady Naczelna Dyrekcja Budowy Autostrad, która znajdowała się w Berlinie, ale na poszczególnych odcinkach Poznań, Nowy Tomie znajdowały się podwykonawcze jakby biura, które koordynowały budowę autostrady na bezpośrednich, już na tych odcinkach im najbliższych. Obóz miał swojego kierownika, który był Niemcem. Obozy nie były miejscami pracy, tak? Tylko skoszarowania więźniów, a więc prowadzono więźniów z obozu do miejsca zatrudnienia, do odcinka, na który zostali skierowani, które niejednokrotnie były w znacznej odległości od miejsca ich zakwaterowania. Były oczywiście obozy takie, które działały przy więzieniach rozszerzonych policji, na przykład obóz w Świecku, gdzie poza także Żydami byli robotnicy przymusowi, którzy za różne jakieś działania niezgodne z prawem niemieckim obowiązującym wtedy do obozu takiego byli kierowani. Tu nie tylko byli Polacy, ale także Belgowie, Francuzi, Włosi, ci wszyscy, którzy na obszarze tej rejencji frankfurskiej się znajdowali.
Czasem dystans, który pokonywali do miejsca pracy, był dość duży, a pokonywano tę trasę pieszo. Pierwotnie przybywano z Frankfurtu pieszo 6 km. Dopiero później zaczęto korzystać z tramwaju numer 2, który docierał w okolice stadionu w Słubicach. Tam znajdowała się na terenie dużego bazaru w Słubicach, dzisiejszego dużego bazaru, zajezdnia tramwajowa. I tam wysiadano i kolejne 2 km pokonywano pieszo. Były tam osoby czasem kalekie, czasem osoby starsze, które miały trudności. Takie osoby nie pozostawały zbyt długo w obozie. One były pierwszymi ofiarami egzekucji. Jeśli nie było z nich pożytku, ciężko było im ten obóz przetrwać.
Trzeba także pamiętać, że Żydów kierowano, jak zresztą Polaków, do najprymitywniejszych prac. Mówiono zresztą o takich propagandowych, wytycznych i założeniach, kogo należy zatrudnić przy autostradzie. Żydzi nie są zdolni do obsługiwania skomplikowanych maszyn, a więc ich jedynym narzędziem jest tylko i wyłącznie łopata. Oczywiście, że to nie były, jak mówię, obozy koncentracyjne w takim znaczeniu, jak od razu myślimy Auschwitz, Stutthof czy Majdanek, czy częściej obozy zagłady, ale i reżim, który tam panował, przede wszystkim warunki pracy. Jak powiedziałam, z czasem stan zdrowia więźniów pogarszał się. Poza tym byli to więźniowie, którzy kierowani byli do pomieszczeń zazwyczaj gotowych, budowanych z elementów gotowych, stawianych przez firmę Todt, drewnianych, gdzie ani nie było wystarczające ogrzewanie, izolacji tego budynku, a więc ciągle panujące zimno czy wilgoć. Więźniowie pracowali zawsze przy budowie autostrady, co jest oczywiste, na wolnym powietrzu. Musieli pokonywać długi dystans od obozu do miejsca pracy i z powrotem. Zaczynała się praca bardzo wcześnie, kończyła się o zmierzchu. Mieli przemoczoną odzież, którą nie mogli wysuszyć, nie mieli warunków, żeby ją zmienić. To powodowało, że zapadali często na choroby, a więc i gruźlica, i zapalenie płuc. Nie było oczywiście leków. Z założenia także w obozach mieli znajdować się lekarze żydowscy, którzy nie mieli statusu lekarza, tylko żydowski opiekun medyczny. Mógł to być nawet profesor medycyny, sława jakaś lekarska, ale on nie mógł być traktowany jako lekarz, a poza tym nie miał właściwych środków medycznych do leczenia chorych. Poza tym higiena, niemożliwość utrzymania higieny, brak mydeł, także dostępu do wody powodował, że więźniowie zapadali na inne choroby. Tu myślimy przede wszystkim o tyfusie, który w wielu przypadkach bardzo zmniejszał ich stan liczebny, a poza tym stawki głodowe i wyżywienia. Jak wiadomo, żywność była racjonowana w czasie wojny. Największe racje żywnościowe otrzymywali Niemcy, mniejsze Polacy, a najmniejsze Żydzi. To była zazwyczaj żywność, która nawet nie nadawała się do jedzenia. To były odpady, które wyrzucane były na śmietniki, prawie że podgniłe. To także powodowało ich pogorszenie stanu zdrowia.
Relacja Erwina Lewiego. Więźniowie otrzymywali raz na kilka tygodni około 150 gram smarowania na chleb, specjalnie produkowanego dla Polaków i Żydów z brukwi i marchwi. Od czasu do czasu przydzielano w niewielkiej ilości mięso końskie i owczą padlinę.
Więźniów chorych przedsiębiorcy niemieccy pozbywali się szybko, ponieważ od 1942 roku wyszło rozporządzenie, że za każdego, tak to się nazywało, wypożyczonego Żyda, przedsiębiorca niemiecki, podwykonawca robót, musiał płacić pieniądze do getta łódzkiego. To okrutne jest, ale w jego interesie było pozbyć się takiego więźnia chorego, bo on był chory, nie pracował, ale on musiał za niego płacić, prawda? Więc zgłaszał, że więzień jest niezdolny do pracy, do gestapo, które przyjeżdżało po takiego chorego więźnia. I wiemy, znamy takie przypadki, takie wykazy, że więźniów chorych, niezdolnych do pracy wysyłano do obozu zagłady Kulmhof w Chełmie nad Nerem.
Pracowano od świtu do wieczora, 10-12 godzin, czasem nawet dłużej. Racje żywnościowe były bardzo zaniżane. Część z żywności była kradziona przez obsługę obozu. Przykładowo, gdy były egzekucje nieopodal, przy tych topolach, stała szubienica. Wówczas takie egzekucje ekipa obozowa świętowała, urządzając ucztę. I tę ucztę przygotowywano z posiłków przeznaczonych tak naprawdę dla więźniów. Okradano ich.
Niestety zbyt wielu Żydów nie ocalało, a ci, którzy ocalili, nie wszyscy wrócili, rzecz jasna, po wojnie do Polski. Oni wyjechali do Palestyny, do Izraela późniejszego, ale żaden z nich nie mówił, że dostał jakiekolwiek pieniądze. ale ta nadzieja roztaczana przed nimi, że wobec głodu, który panuje w getcie, dostanie wyżywienia, no bo on musi być przecież zdolny do pracy. A poza tym część tego wynagrodzenia otrzymają rodziny w getcie, powodowała, że oni się zgłaszali rzeczywiście początkowo ochotniczo bardzo. Jest taka zachowana korespondencja, także listy, gdzie o naiwności, ale rzeczywiście no, tak myśleli ci Żydzi, pisali do władz niemieckich getta łódzkiego: proszę pieniądze moje zarobione podczas pracy przesłać mojej siostrze i tu imię, nazwisko, adres mieszkającej w getcie takim i takim. No ale te pieniądze, jak wiemy, po prostu to były, w zasadzie to była fikcja.
Początkowo, już od 40 roku, tak były pierwsze afisze wywieszane w getcie łódzkim, zachęcano żydowskich mężczyzn do przyjazdu do pracy poza getto. Zachęcano ich pensją, która miała dać im przetrwanie, miała zapewnić przetrwanie ich rodzin. Rodziny miały dostawać 212 marek za pomogi tygodniowo. Kiedy przyjeżdżali na miejsce, oczywiście się okazywało, że nic z tego, co im obiecywano, nie dostaną, bo z tej pensji im zabierano różnego rodzaju podatki, opłaty i w efekcie te pieniądze nigdy nie trafiały do nich. Te rodziny też nie dostawały tych zapomóg. Od lipca 1942 przestano już w ogóle czymkolwiek zachęcać, po prostu robiono łapanki, właśnie w getcie łódzkim, bo tylko ono już pozostało. Przysyłano Żydów do pracy tutaj przy budowie autostrady i niemieckie firmy, które były podwykonawcami przy budowie tejże autostrady, płaciły 70 fenygów za jeden dzień za wypożyczenie jednego Żyda do pracy. Jeśli któryś pracujący żydowski robotnik był chory czy słaby, no to oczywiście nie było mowy o żadnym leczeniu. Trafiał do obozu zagłady Kulmhof w Chełmie nad Nerem. Była to eksterminacja. Obozy pracy łączyły w sobie cel gospodarczy z celem eksterminacyjnym.
Możemy sobie to wyobrazić w ten sposób, że pokonując ulicę Powstańców Wielkopolskich, stary dojazd ze Słubic do Świecka, docieramy do Alei Topoli. Te topole już są zdecydowanie wysokie, natomiast żadnych fundamentów przy samej drodze nie ma. Mimo to istniały i na terenie, gdzie ten obelisk stoi, była część zabudowań, północna część zabudowań. Idąc dalej na południe w kierunku wsi, możemy sobie wyobrazić, że stały kolejne zabudowania obozowe, baraki. W okolicy tych dwóch najwyższych topoli prawdopodobnie istniała szubienica, natomiast za nami, czyli w kierunku wschodnim, można odnaleźć zarówno płot betonowy, jak i masowe groby. Masowy grób znajduje się na terenie dawnego cmentarza wiejskiego, ale większość z tych grobów masowych do dzisiaj nie odnaleziono, więc tutaj jest pole do archeologów, historyków itd. Możemy przypuszczać, że teren całego obozu Oderblick w Świecku to było kilkadziesiąt hektarów, choć pierwotnie planowano około 2 hektarów. Ta powierzchnia się zwiększała ze względu na to, że przybywało więźniów, jak i trzeba było tych zmarłych więźniów czy więźniów zamordowanych gdzieś pochować.
Znajdujemy się w Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie, które dokumentuje historię funkcjonowania tu dwóch obozów. Jesteśmy na sali, gdzie przedstawione są dokumenty, fotografie, eksponaty, obiekty dotyczące właśnie obozów pracy przymusowej dla Żydów w Wielkopolsce. Mamy jako ciekawostkę takie sztandarowo-ideologiczne czasopismo Die Straße, które pochodziło od okresu przedwojennego, gdzie właśnie takie historie związane z budową autostrady, gdzie się reklamowały poszczególne przedsiębiorstwa, reklamowano sprzęt. Jako ciekawostkę także pokazujemy z okresu okupacji atlas, w którym zaznaczona jest budowa autostrady właśnie na odcinku od Poznania w stronę granicy. Takim wstrząsającym zdjęciem, które tu mogą Państwo zobaczyć, jak przyjedziecie do Żabikowa, jest zdjęcie, oryginalne zdjęcie pokazujące egzekucję na Stadionie Miejskim w Poznaniu. Stadion jest właśnie w centrum miasta. Dla zobrazowania, gdzie jest, to powiem, że koło browaru, centrum handlowego. Trójramienna szubienica, na której wiszą po prostu skazani, zbiegli z obozu, których złapano. Z tego obozu także prowadzono więźniów do budowy autostrady. Różne, powiedzmy, urzędowe dokumenty związane z budową tego odcinka, tej drogi. Jak obliczyłam, łącznie 80 firm niemieckich było zatrudnionych przy budowie autostrady. Firm, które do dzisiaj są, świetnie prosperują, szczycą się długą historią i osiągnięciami różnymi. Także mamy zdjęcia z obozu pracy dla Żydów w Żabikowie. Więźniowie mieszkali w barakach drewnianych, które były budowane z elementów gotowych, stawiane przez organizację TOD. Potem, jak już obóz został zlikwidowany, przeniesiony, te baraki były rozbierane i mamy też fragment oryginalnej ściany z takiego baraku z pokazaną izolacją. Oczywiście to było izolowane papierem, słomą i napis Reichsautobahnlager Poggenburg bei Posen. Także dokumenty związane z więźniami, którzy próbowali podejmować ucieczki, na przykład pas Anton, który zbiegł z obozu. Także takie nazwiska niektórych, Piaskowski Nuta, który zbiegł także z obozu w okolicach Grodziska, został znaleziony. Tu na przykład Mojsze Kirstein, który został powieszony w obozie w Wąsowie, który zbiegł z tego także obozu. To są wstrząsające dokumenty, bo mówiące o śmierci więźniów, ale także możemy dużo personaliów wyciągnąć. To jest rzecz niesamowita. Więźniowie do obozów mieli brać ze sobą swój sprzęt najbardziej im potrzebny. Tak? To nie była łapanka, gdzie do obozu kierowano osoby, tak jak złapano ich na ulicy, ale oni mogli wziąć jakieś naczynie, jakiś widelec, bo po prostu tego w obozach nie było i takie rzeczy im przygotowywano. Także mamy tu taki chleb, to jest oczywiście atrapa, sacharyna. Proszę także pamiętać, że do obozów dostarczano, jak wspomniałam, najgorszej jakości jedzenia, ale także na przykład pulver zupę robioną przez firmę Knorr. Na przykład buty niektórzy mieli dostarczane przez firmę Bata, ale niektórzy mieli jakieś klapki drewniane powiązane sznurkami, które powodowały kaleczenie stóp i także potem jakieś choroby, bo nie było możliwości opatrunkowej. Bardzo jest nam ciężko dotrzeć do byłych więźniów tych obozów. Tutaj mieliśmy kontakt z panem Lechanem Ząbkiem, który był skierowany z getta Wielunia do obozu w Żabikowie. Nawiązaliśmy w latach późnych 90. z nim kontakt. Bardzo się opierał, nie chciał nam nic mówić, spotkać się, ale przyjechał tu, a potem napisał swoje relacje. Bardzo wzruszające, on był nauczycielem muzyki i ta relacja jest napisana na papierze nutowym. Widać też, po prostu bardzo długo nie używał języka polskiego, jest ona pełna błędów, ale przez to bardzo taka, powiedziałabym, naturalna, autentyczna. Także to jest po prostu jakby najcenniejsze dla nas świadectwo funkcjonowania obozu.
Relacja Józefa Szlanga. Dzienne wyżywienie więźniów pracujących kilkanaście godzin dziennie składało się z kawy i kromki chleba. Do tego więźniowie otrzymywali trochę marmolady.
Proszę pamiętać, obozy nie były duże, ale przepływ był spory. Więc mówi się 15 tysięcy osób. To były takie śledztwa prowadzone po wojnie przez Okręgową Komisję w Zielonej Górze i także w Poznaniu. I mówię tutaj oczywiście na tym odcinku wielkopolskim, że tyle więźniów do tych obozów było wysyłane generalnie.
Weryfikowanie nie jest, ale można szacować, że 10 tysięcy Żydów pracowali na autostradę i najznaniejszy obóz autostradowy to jest obóz Świecko. Obóz wychowawcy policyjny, również znany jako obóz Udablik, spojrzenie na Odrę, to też był obóz na budowę autostrady. I w tych czasach przeszli przez ten obóz również kilka tysięcy ludzi. Ale również można tylko szacować, ile tam traci życia.
Oczywiście w pewnym momencie zaprzestano budować autostradę, natomiast kontynuowano jeszcze w Wielkopolsce inne inwestycje, przy których wykorzystywano niewolniczą pracę Żydów, która, jak już wspomniałem, miała mieć charakter także eksterminacyjny. Natomiast generalnie w 1943 roku obozy pracy przymusowej dla Żydów w Wielkopolsce były już likwidowane. Decydujące znaczenie miała decyzja Heinricha Himmlera, szefa SS, który nie powiedział o tym wprost, ale jego rozkaz przyczynił się do deportowania Żydów do obozu koncentracyjnego. I rzeczywiście w tym momencie działalność tych obozów pracy przymusowej dla Żydów, bo mówimy tutaj o Żydach, zakończyła się. Natomiast no to, co tutaj Matias też wspominał, chodzi także o pracę jeńców wojennych.
Świadków w województwie lubuskim jest mało przez zmian ludności po 1965 roku, ale są jakieś świadki. Częściowo z druga ręka, ale jest, w jakim sposób jest jakaś wiejska pamięć o tych obozach. W różnych wypadkach trafiłem na wiedzę o tym. To jest pamięć miejsca z tych śladów, które ludzie zobaczyli, na które trafili.
Na terenie Frankfurtu były 3 obozy. Każdorazowo do 300 więźniów planowano. Było oczywiście o wiele więcej. W Świecku był obóz numer 4, obóz numer 5 w Kunowicach, również na terenie gminy Słubice oraz obóz w Czcielu. Obóz w Świecku był właściwie największym z tych wszystkich i odgrał kluczową rolę. Więc jeśli chodzi o pozostałości, mamy obelisk z roku 77, ubogacany o kolejne tablice. Przy okazji kolejnych rocznic pojawiają się nowe elementy tego obelisku. Niektóre fundamenty w lesie zachowały się do dzisiejszych czasów. Ogrodzenie betonowe, stary wjazd, ale areał całego obozu wymaga jeszcze dokładnego sprawdzenia.
Autostrada nie była zbudowana, to ona była przerwana. Klęski, jakie ponosili Niemcy na froncie wschodnim, na pewno wpłynęły na decyzję ostateczną. Potem likwidacji obozu w 1943 roku wpłynęły wydarzenia, podjęcie decyzji przez Himmlera, a więc wybuch powstania w getcie warszawskim. Także były po prostu decyzja o likwidacji wszystkich obozów. Te prace, które wykonywali Żydzi na odcinku tutaj wielkopolskim, to były rzeczywiście prace zupełnie wstępne. Te od, powiedzmy, z Bąszynia do Frankfurtu były bardziej nawet zaawansowane, choć też nie ukończono żadnego kilometra odcinku autostrady. A to rzeczywiście były bardzo, bardzo wstępne prace. Gdzieś tam jakieś ślady, nawet tutaj w Żabikowie mieliśmy takie podmurówki pod filary przyszłych mostów, ale to wszystko były dopiero prace wstępne.
Jak sami wiemy, autostradą A2 w tej okolicy można pojechać dopiero po transformacji ustrojowej w Polsce. Realizacja autostrady ze względów różnych, głównie porażek niemieckich na wschodzie, skomplikowała się, ale do dzisiejszych czasów można znaleźć pozostałości pracy tych więźniów, między innymi takie filary, zapory, różne elementy uboczne, które miały wzbogacać budowę autostrady, które miały dawać jej początek. A też, co nie wszyscy wiedzą, koło Zielonego Boru również ciągnie się taka droga przez środek lasu, którą wybudowali więźniowie obozu Oderblick w Świecku.
Trzeba pamiętać, że kiedy umierali masowo żydowscy robotnicy wskutek chorób, głodu, wycieńczenia czy z powodu okrucieństwa ze strony pilnujących ich Niemców, natychmiast przysyłano nowych, dopływali nowi robotnicy żydowscy. Nikt się nie przejmował śmiertelnością. Pamiętajmy też jeszcze o jednej rzeczy. Praca przymusowa przy budowie autostrady łączyła się z masową eksterminacją, znaczy była przeprowadzana mniej więcej, tak oczywiście w tym samym czasie, co eksterminacja Żydów z kraju Warty w obozie Kulmhofhełmie nad Nerem. To wszystko jest połączone. I dlatego trzeba patrzeć na tą pracę nie tylko pod kątem jedynie wykonywania pracy, ale jako na całą zagładę Żydów z kraju Warty.
Bardzo zależy mi na tym, aby świadomość społeczna w zakresie historii obozu wzbogaciła się, aby miejscowi byli wrażliwi na historię lokalną. Tutaj mam w ręce przykład, jaki nie chciałbym, aby się powtarzał. Na śmietniku w Słubicach znaleziono kopię protokołów tak zwanej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Poznaniu. 11 takich tomów znajduje się w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Słubice. Natomiast kopia takiego protokołu została znaleziona na śmietniku. Również zawiera niesamowite historie, niesamowite relacje świadków, którzy byli przesłuchiwani przez Komisję Badania Zbrodni i w Szczecinie, w Poznaniu, w Zielonej Górze i dają świadectwo przeszłości. Wśród nich były również osoby zamieszkałe po wojnie w Słubicach. Według mojej wiedzy takich osób było 6. Więc apeluję do mieszkańców miasta i regionu, aby z większym szacunkiem traktować tę historię. Jesteśmy im to po prostu winni.
Była to audycja Kamila Chybkiego, Oderblick. Wystąpili Anna Ziółkowska i Jacek Nawrocik z Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie. Roland Semik, regionalista ze Słubic. Matthias Diefenbach, z Instytutu Historii Stosowanej we Frankfurcie nad Odrą. Wykorzystano wspomnienia dawnych więźniów i robotników przymusowych ze zbiorów Muzeum w Żabikowie. Czytał Piotr Kołaczkowski. Radio Zachód. Październik 2019.
W drugiej części naszego dzisiejszego spotkania rozmowa z profesorem Marcelim Tureczkiem z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Będzie to rozmowa o stratach dóbr kultury w czasie II wojny światowej. Rozmowa jednocześnie zapowiada seminarium na ten temat, które w połowie miesiąca odbędzie się w Gorzowie.
Historie pisane na nowo.
Gdy rozmawiamy o stratach wojennych, zacząć możemy od sytuacji sprzed wielu, wielu wieków, no bo tak naprawdę za każdym razem, kiedy plemiona barbarzyńskie napadały na jakieś tereny, kończyło się to rabunkiem. Wówczas jednak były to różnego rodzaju cenne przedmioty, ozdoby, natomiast w wieku XX mówimy już o wielkich, zabytkowych kolekcjach, o wręcz dobrach narodowych. Nie możemy zatem tych sytuacji sprzed wieków i strat wojennych w trakcie II wojny światowej porównywać.
Ja myślę, że to jest taki bardzo złożony problem. To znaczy jakby istotna jest też perspektywa oceny, no bo straty są stratami, prawda? Kiedy spojrzymy na przykład rzeczywiście w zapisy dotyczące najazdu Brzetysława na Polskę w XI wieku, no to rzeczywiście czytamy z kroniki Kosmasa, że na iluś tam wozach, prawda, wieziono łupy, które wywożono tutaj z Polski, prawda, w kierunku Czech. Więc oczywiście te straty też były ogromne. Trzeba powiedzieć, że rzeczywiście każda wojna ze sobą zawsze niosła straty, zawsze niosła rabunek, zawsze niosła grabież. Tyle tylko, że istotna jest ta perspektywa oceny. My II wojnę światową oceniamy może też inaczej, dlatego że to jest konflikt, który jest nam bliższy. Jeszcze ten konflikt jest przecież pamiętany, przecież to nie jest tak dawno. To jeszcze nawet nie 100 lat, prawda, od tego konfliktu. A druga sprawa jest też taka, że rzeczywiście wiek XX, a zwłaszcza II wojna światowa, przyniosły coś, co można określić jako rabunek taki, prawda, metodyczny, zaplanowany. To już nie było przypadkowe branie czegokolwiek. No bo z drugiej strony spójrzmy przecież na potop szwedzki do dzisiaj. Przecież wielkie zbiory w muzeach szwedzkich w dużym stopniu posiadają obiekty, które były wywiezione wtedy z Polski w XVII wieku. Ale nie można na pewno mówić o jakimś takim metodycznym rabunku. Natomiast II wojna światowa, a zwłaszcza polityka nazistowskich Niemiec, które napadały nawet na poszczególne kraje, począwszy od Polski i później kolejne etapy tego konfliktu, to powodowały, że to był konflikt, powodowały, że to była grabież zaplanowana, grabież metodyczna. Przypomnijmy, że jeszcze w latach 30. niektórzy niemieccy naukowcy przyjeżdżali do Polski, odwiedzali polskie zbiory, polskie instytucje, a później się okazywało, że ci sami specjaliści pojawiali się już po wrześniu 39 roku i doskonale jakby mieli doskonałe rozpoznanie, gdzie co jest i jak ewentualnie gdzie to znaleźć i jak to wywieźć, prawda? Także tutaj na to musimy zwrócić uwagę. No, musimy też pamiętać, że II wojna światowa rzeczywiście była konfliktem totalnym. Prawda? To powodowało, że skala tych strat, zarówno grabież, taka grabież zaplanowana, ukierunkowana na pozyskanie określonych dóbr kultury, ale też po prostu niszczenie, zwykłe niszczenie dóbr kultury, które na przykład nie wpisywały się w ideologię nazistowskich Niemiec, prawda? Które nie były niemieckie, które były uznawane za gorsze, prawda? No to też jakby to są te straty, o których mówimy. I tutaj trzeba to podkreślić, że rzeczywiście II wojna światowa spowodowała ogromną skalę tych strat i to w Polsce bardzo duża jest to skala. Możemy mówić o około 500 000 obiektów, które na przykład do dzisiaj są na liście, prawda? I są poszukiwane. O liczbie 500 000 obiektów, ale przecież to też są inne kraje europejskie, które także poszukują swoich dóbr kultury.
Użył pan przykładów ze średniowiecza, użył pan przykładu potopu szwedzkiego, no ale w dalszej części rozmowy będziemy skupiali się już na okresie II wojny światowej. Rabunek na wielką skalę, to wiemy. Natomiast z prawnego punktu widzenia, gdybyśmy na to spojrzeli, to możemy w różnych systemach prawnych odnaleźć ustawy dotyczące rekwizycji. Chciałem zapytać dziś, jaki jest status prawny tych zabytków, tych kolekcji sztuki, które zostały w czasie II wojny światowej z Polski zrabowane?
Znaczy, oczywiście jest to bardzo złożony problem, dlatego że różne kraje, mimo różnych umów międzynarodowych, no, wewnętrznie poruszają się w obrębie różnych systemów prawnych. I tutaj jest to bardzo, bardzo trudne zagadnienie. Zresztą to powoduje, że odzyskanie, bardzo często odzyskanie obiektu, który został nawet znaleziony, no, sprawia wiele, wiele trudności. Zresztą mamy w Polsce bardzo znakomitych specjalistów, którzy zajmują się poszukiwaniem tych dóbr kultury. Czasami w mediach też słyszymy o odnalezionych obrazach, szczególnie obrazy są eksponowane, myślę, medialnie, ale nie tylko. To nie jest takie proste. Przede wszystkim trzeba podkreślić, że państwo polskie dzisiaj opiera się o tak zwaną zasadę pertynencji, czyli no, przynależności tych dóbr kultury do danego terytorium i jakby te dobra kultury niezależnie, polega to na tym, że te dobra kultury niezależnie od tego, czy zmieniają się granice, przesuwają się granice, dobra kultury powinny przynależeć do danego terytorium. Tak więc, jeżeli nawet doszło do zmiany tych granic, no to dobra kultury pozostają w swoim miejscu. No, natomiast jeśli spojrzymy chociażby na niemiecki system prawny, który jest tutaj bardzo odmienny w tym zakresie, no to mamy taką zasadę, którą można w taki prosty sposób określić jako podążanie dóbr kultury za ludnością. To wynika oczywiście z bardzo wielu uwarunkowań, chociażby takich jak prawo własności, prawda? To gdzieś tam jest uzasadniane tego typu argumentami, ale to niestety powoduje, że chociażby problem Polski Zachodniej jest o tyle ciekawy, że bardzo wiele dóbr kultury, które zostało przemieszczonych w różny sposób na Zachód, już gdzieś w końcówce II wojny światowej, do dzisiaj ich status jest dosyć skomplikowany. Dlatego, że z jednej strony były to na przykład różnego rodzaju zbiory kościelne, prawda, i tak dalej, które wydawałoby się, że są zbiorami publicznymi i powinny, chociażby tutaj w odniesieniu do konwencji haskiej, powinny przynależeć do tego terytorium i powinny tutaj pozostać, ale z drugiej strony niemieccy właściciele bardzo często powołują się na tą zasadę własności i uzasadniają to w ten sposób, że skoro na przykład dana gmina wyznaniowa, powiedzmy jakaś gmina ewangelicka, przeniosła się w inne miejsce, to ona mogła również zabrać ze sobą określone dobra kultury, które przynależały do tej gminy wyznaniowej. Teoretycznie wydaje się to bardzo oczywiste, ale z drugiej strony, jeśli spojrzymy na to z perspektywy właśnie dóbr kultury, które przecież funkcjonują też w danym kontekście kulturowym, w danym otoczeniu, to możemy w ten sposób powiedzieć, że w zasadzie każdy może wszystko zabrać, co chce, prawda? Tylko, bo to było jego, bo to było jego własnością. No tylko problem polega na tym, że jest to stwarzanie pola do bardzo znaczących przesunięć właśnie, jeżeli chodzi o te obiekty. Ja tutaj stawiam zawsze bardzo proste pytanie w przypadku szczególnie właśnie tych terenów Polski Zachodniej, bo one mnie bardzo interesują i one są też w obrębie tej problematyki, powiedziałbym, trochę mniej eksponowane, no bo rozpatrujemy najczęściej te straty w kategorii strat narodowych i tutaj jest to oczywiste i zrozumiałe. Jakie znaczenie ma zabytek jakby zabrany z kontekstu tego, który tutaj był, w którym był pierwotnie, prawda, nie wiem, w Zielonej Górze, w Szczecinie, we Wrocławiu, który dzisiaj się znajduje gdzieś w odległym muzeum, gdzieś tam, prawda? Oczywiście można mówić o jakimś sentymencie pewnej grupy ludzi, ale przecież ten zabytek powstał tutaj. On tutaj jakby funkcjonował. To dotyczy szczególnie ruchomości, prawda? Obiektów ruchomych, które bardzo często zostały przemieszczone. No i dzisiaj mamy taką sytuację, że wiele obiektów właśnie funkcjonuje w różnych instytucjach. Dodam, że nie tylko w Niemczech, bo mamy tutaj też problem no, Związku Radzieckiego. No dzisiaj już nie ma Związku Radzieckiego, ale tego, co się stało tuż po II wojnie światowej w zasadzie, kiedy zaraz za oddziałami frontowymi podążały tak zwane oddziały trofiejne, które po prostu no, pozyskiwały nie tylko dobra kultury, bo całe fabryki przecież wywożono na wschód i demontowano różnego rodzaju urządzenia, ale również dobra kultury. I z perspektywy rosyjskiej znowu mamy sytuację, opisie, gdzie mówi się, że są to jakby zdobycze wojenne, prawda? I tutaj jest tego rodzaju wykładnia prawna z perspektywy rosyjskiej, co powoduje, że na przykład dzisiaj mamy w zbiorach rosyjskich również bardzo wiele zabytków niemieckich. Mamy bardzo wiele zabytków z terenu także Polski Zachodniej. Czasami dowiadujemy się o nich zupełnie przypadkiem w różnego rodzaju kolekcjach rosyjskich. One nie zawsze są eksponowane. I to jest pytanie, prawda? Co z tymi obiektami?
Pojawiła się ta liczba około 500 000 zabytkowych przedmiotów. Na ile jest to katalog zamknięty? Na ile wiemy dokładnie i policzyliśmy, co, skąd zostało wywiezione? No jest to o tyle łatwe, że część tych przedmiotów, tak jak pan wspomniał, jest wystawiana w muzeach. Od czasu do czasu przedmioty, zabytki, o których dzieła sztuki, o których wiemy, że były to przedwojenne kolekcje z terenu Polski, pojawiają się na aukcjach, w antykwariatach.
Na pewno to nie jest katalog zamknięty. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości, dlatego że przede wszystkim, że wielkim problemem jakby współczesnych badań nad stratami w okresie II wojny światowej, tych, które dotykają na przykład obszaru Rzeczpospolitej, tej przedwojennej, sprzed 1939 roku, jest problem jakby stanu ich skatalogowania. To jest zresztą wielkie wyzwanie także współczesne, że zabytki muszą być katalogowane, muszą być dokumentowane i to jest też wielka praca wielu ludzi, wielu instytucji, którzy dzisiaj to robią. Natomiast wiele, szczególnie kolekcji prywatnych, takich, które były w pałacach, w różnego rodzaju, prawda, no, zbiorach, one nie posiadały jakichś poważniejszych opracowań katalogowych, co niestety powoduje, że dzisiaj bardzo często nie jesteśmy w stanie stwierdzić, że dany obiekt na pewno pochodzi z danej kolekcji czy z danych zbiorów. To jest ta liczba, która funkcjonuje, to można sobie zobaczyć na stronach Ministerstwa Kultury, to są znakomici specjaliści, którzy się tym zajmują. Ta liczba, która funkcjonuje, to jest jakby ta liczba tych obiektów, które jakby są policzalne. To znaczy mamy pewność, że one z pewnością gdzieś tam były w tych kolekcjach i zaginęły, prawda, i wiemy o nich, że one zniknęły. Natomiast jeżeli popatrzymy już na kolekcje prywatne, szczególnie różnego rodzaju dwory, prawda, no, ziemiaństwo, jakby ludzie, którzy posiadali często kolekcje biblioteczne, kolekcje sztuki bardzo często, różnego rodzaju zbiory takie, no, historyczne, jakieś archeologiczne, bo to przecież funkcjonowało w tych dworkach, bardzo często nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić. Najczęściej to jest przypadek, prawda, że odkrywamy coś, dowiadujemy się, że o jakimś obiekcie, który gdzieś tam się pojawia i nagle jest. Tutaj przywołam taki przypadek z pola, który mnie szczególnie interesuje. Otóż jakiś czas temu zwrócił się do mnie mój kolega z Kowna, który poprosił mnie o przetłumaczenie niemieckiej inskrypcji dzwonu znajdującego się na Białorusi. No jakiś tam dzwon z niemieckim tekstem, prośba, żeby może to przetłumaczyć, bo tam koledzy z Białorusi sobie z tym nie radzą. Okazało się, że jest to dzwon z Zielonej Góry, który jest dzisiaj w Witebsku. I to jest jakby przykład tego, co się działo z zabytkami. Zupełny przypadek. Dzwon z obecnego kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej, dawna fara protestancka w centrum miasta. Także to są tego typu sytuacje. Takich przypadków jest wiele.
No i niestety z racji tego, że ten katalog nie jest zamknięty, musimy pogodzić się z tym, że część tych zabytków została wywieziona z naszych terenów bezpowrotnie.
Myślę, że tak. To znaczy, no, czy pogodzić się? Oczywiście to jest bardzo trudne pytanie i bardzo trudna jakby deklaracja, dlatego że dla ludzi, którzy zajmują się zabytkami, jakby dbają o to dziedzictwo kulturowe, no oczywiście bardzo cenny jest fakt, że to dziedzictwo, to bogactwo przeszłości jest tutaj, na miejscu. Natomiast musimy też pamiętać o pewnej perspektywie szerszej. To znaczy, żyjemy dzisiaj też w innym świecie troszeczkę i oczywiście myślę, że żaden polski specjalista i żadna polska instytucja nie zrezygnuje z szukania swoich zbiorów i chyba tak w każdym kraju europejskim się dzieje, że każdy kraj europejski, każdy cywilizowany kraj dba o swoje dziedzictwo przeszłości, ale no musimy też pamiętać, że są to sprawy bardzo skomplikowane i pomijając te obiekty, które są na przykład trudne do jednoznacznej oceny, mamy też bardzo dużą liczbę obiektów, co do których prawdopodobnie już nigdy nie uzyskamy wiedzy, co się z nimi działo, co się z nimi stało. To jest wielka zagadka. Portret młodzieńca, najbardziej poszukiwane polskie dzieło sztuki, z polskich zbiorów oczywiście. Czy kiedykolwiek zostanie odnalezione, to jest ta zagadka bursztynowej komnaty, prawda? Od czasu do czasu, no, jest to może taki przykład bardziej bardziej medialny, ale proszę mi wierzyć, że to są dziesiątki tysięcy zabytków, takich właśnie, o których się często nie mówi. Od czasu do czasu gdzieś ktoś mówi w mediach, że no znaleźliśmy, prawda? Pamiętają Państwo doskonale sensację ze Złotym Pociągiem, prawda? I takich, proszę mi wierzyć, że takich odkryć, które potem się okazują, no niekoniecznie mają potwierdzenie, będzie jeszcze wiele, ale one rozbudzają wyobraźnię. To jest niestety no, znalezienie takiego obiektu jak bursztynowa komnata byłoby wydarzeniem w skali światowej. Zresztą zwróćcie Państwo uwagę na oddźwięk medialny tego, co się działo w Wałbrzychu. Nie tylko media się interesowały z całego świata tym wydarzeniem, ale również niektórzy przedstawicielstwa państw, prawda, nawet reagowały. Jeżeli by do tego znaleziska doszło, no to okazuje się, że od razu są reakcje, że to jest nasze, że my tutaj mamy jakieś roszczenia i tak dalej. To pokazuje jakby znaczenie tego problemu.
W wielu przypadkach tych straconych dóbr kultury mówimy wręcz o dziedzictwie naszym narodowym. Mhm. Jakie jest Pańskie osobiste zdanie? Po odnalezieniu tych przedmiotów za wszelką cenę musimy starać się, by to do Polski wróciło? Czy wystarczy nam, że w Muzeum Narodowym Państwa X to tam zostanie, natomiast pojawi się jednoznaczna informacja, że to zostało podczas II wojny światowej zrabowane?
Powiem szczerze, że zajmując się tymi problemami, czasami zastanawiam się w ogóle nad pojęciem dziedzictwo narodowe, to znaczy zastanawiam się, czy dziedzictwo jest narodowe, czy dziedzictwo jest dziedzictwem ludzkości, dziedzictwem szerszym. No ale to rodzi pewne już bardzo dyskusyjne, powiedziałbym, konsekwencje, taki jakby sposób myślenia, z czego sobie doskonale zdaję sprawę, no bo przecież można też postawić pytanie, czy jakiekolwiek inne państwo zrezygnowałoby jakby ze swoich zbiorów. Oczywiście no są pewne sytuacje, myślę, że państwo niemieckie ma doskonałą świadomość jakby skali zbiorów pochodzących z Niemiec, które dzisiaj znajdują się w kolekcjach rosyjskich, prawda? No czasami pewne względy polityczne, pewne względy gospodarcze decydują, że powiedzmy działanie wokół tych problemów nie jest może tak wyraziste i tak jakby się wydawało, po prostu jedziemy, proszę nam to oddać, prawda? Bo tak w zasadzie powinno być może to wyglądać, że skoro to jest obraz z naszych zbiorów, to proszę nam to oddać. Ja nie odpowiem na to pytanie tak wprost, bo to jest bardzo trudne pytanie i na pewno jakby w każdym przypadku należałoby uwzględnić szerszy kontekst. Moim życzeniem byłoby, żeby w ogóle nie dochodziło do grabieży i żebyśmy mogli oglądać jakby nawzajem te dzieła sztuki w różnego rodzaju zbiorach. No, to jest pytanie, czy Leonardo da Vinci, czy obraz Leonardo da Vinci, prawda, czy Rafaela może być traktowany jako dziedzictwo jednego kraju, prawda, bo gdzieś tam było w jednych zbiorach. To są dzieła światowe, one mają ogromne znaczenie, ale z drugiej strony no przecież chcemy, żeby nasze muzea posiadały bogate kolekcje.
No to z trzeciej strony mamy tak jednoznaczny przykład, że gdyby Bitwa pod Grunwaldem Matejki miała wisieć w Berlinie, no to reakcja byłaby jednoznaczna.
Ale to jest jakby też inny przykład, który pan użył, bo kontekst obrazu Bitwy pod Grunwaldem jednak jest na pewno inny niż kontekst takich dzieł, powiedzmy, światowych.
Uniwersalnych,
tak. I tutaj, znaczy z tym przykładem, który pan podał, ja nawet nie podejmuję dyskusji, bo to jest bardzo oczywiste. Chociaż osobiście widziałem hołd pruski na wystawie w Berlinie w Martin-Grapius-Bau. Robił ogromne wrażenie na zwiedzających Niemcach. No, na pewno skala tego obrazu, prawda? Ale też jakby samo dzieło, przecież jest to znakomite dzieło, więc tutaj też trudno z tym dyskutować. Myślę, że ja, jeżeli tutaj mogę jakoś to skomentować, żeby ten wątek, powiedzmy, zawęzić, to uważam, że dzieła sztuki powinny jakby przynależeć do tych kolekcji, które były pierwotnie. Weźmy pod uwagę, że włączenie tych dzieł sztuki do danej kolekcji przez niegdysiejszych, prawda, fundatorów, tych, którzy kolekcjonowali te obrazy, na przykład powstawała no, kolekcja Czartoryskich, prawda, która zresztą niedawno też miała duży odzew medialny, ze względu na jakby no, tą akcję Ministerstwa Kultury. No to też była intencja tych, którzy fundowali te obrazy, zakupywali te obrazy, żeby one były w tych zbiorach, prawda? I tutaj pamiętajmy, że nawet jeśli dane dzieło ma charakter uniwersalny, to ta uniwersalność jest zarówno w Berlinie, jak też w Warszawie, jak też w Krakowie, więc tutaj jest to trudny temat, ale jeżeli ktoś ufundował ten obraz do danej kolekcji, to powinniśmy uszanować tego fundatora, bo jego intencją było, żeby ten obraz po prostu w tej kolekcji się znajdował. Z drugiej strony jest to uszczuplenie, jest to pewnego rodzaju uszczuplenie tej przestrzeni, w której my funkcjonujemy, przestrzeni kulturowej, przestrzeni tego kontekstu kulturowego, bo to dzieło przecież też często było w jakimś tam kontekście.
Straty dóbr kultury w okresie II wojny światowej w dzisiejszej Polsce Zachodniej to temat konferencji naukowej, która odbędzie się w środę 16 października. W Gorzowie, tak. W bibliotece tamtejszej. O czym będziecie rozmawiać?
To jest seminarium. W zasadzie ja nie nazywam może tego konferencją, ale udało zaprosić nam kilku znakomitych specjalistów. Szczególnie tutaj zwracam uwagę na pana profesora Wojciecha Kowalskiego, który jest związany z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, właśnie z tą komórką, która zajmuje się stratami dóbr kultury. To jest problem jakby podejścia do obszaru, który przecież do 1945 roku był w Niemczech, bo jakby no, z punktu widzenia prawa międzynarodowego dopiero w 1945 roku te tereny zostały włączone do Polski, a jakby rozszerzając ten wątek, to nawet jeszcze dłużej to trwało, bo przecież te umowy polsko-niemieckie aż dopiero to jest po 1989 roku i tak dalej. No i teraz jest pytanie, jak traktować te dobra kultury, które zostały jakby wywiezione stąd, które zostały, bo tutaj też miały miejsce rekwizycje. Pamiętajcie Państwo, że Niemcy rabowali w całej Europie, rabowali na ogromną skalę. Skala tej grabieży jest jakby no dzisiaj trudno, bardzo trudno ją ocenić, ale Niemcy też dokonywali różnego rodzaju rekwizycji tutaj, na tych terenach, które de facto należały do Niemiec. Pamiętajmy, że tędy przeszedł front. Przeszła ogromna fala frontu i to spowodowało także przemieszczenie się wielu dóbr kultury, zarówno bezpośrednio za frontem, chociażby w kierunku wschodnim, prawda, do Rosji. Wspominałem tutaj o tych dobrach kultury, które są w Rosji, ale też na przykład dobra kultury, które zostały zabrane wraz z ludnością niemiecką, która została tutaj jakby przemieszczona, wysiedlona już na mocy tej różnego rodzaju umów międzynarodowych. I to jest pytanie, czy na przykład o dobro kultury pochodzące powiedzmy z Zielonej Góry albo z Gorzowa, które załóżmy dzisiaj zostało odnalezione w Rosji, ma prawo ubiegać się państwo niemieckie, czy ma prawo ubiegać się państwo polskie? Jeżeli się nad tym zastanowimy głębiej i wnikniemy w niektóre aspekty prawne, to się okazuje, że są to problemy bardzo skomplikowane. I chcielibyśmy w ramach tego seminarium spróbować podyskutować, jak do tego podchodzić. Z punktu widzenia oczywiście jakby obecnej działalności państwa polskiego tu w zasadzie nie ma dyskusji. Przyjmujemy tą zasadę pertynencji i dobra kultury, które są tutaj obecnie na terytorium państwa polskiego, to państwo polskie jest jakby tą stroną, która tymi dobrami kultury się zajmuje i która podchodzi do tego problemu. Ale mamy wiele obiektów właśnie takich przemieszczonych, które być może dzisiaj nie wzbudzają wielkich emocji, a które przecież pochodzą stąd. I też tutaj chcemy jakby podyskutować na ten temat. Zapraszamy wszystkich. Myślę, że bardzo ciekawe też wystąpienia dotyczące muzeów, pozycji zbiorów muzealnych, które podlegały ogromnym przemieszczeniom po II wojnie światowej, zarówno jakby poza granice obecnej Polski, ale też wewnętrznie, to myślę, że specjaliści tutaj się orientują w tych tematach, ale z drugiej strony myślę bardzo ciekawe wystąpienie pana profesora Saksona z Instytutu Zachodniego w Poznaniu, który spojrzy na dobra kultury jako przedmiot pamięci.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem, bo spotkanie jest otwarte. Przypomnę, środa 16 października w Gorzowskiej Bibliotece, debata o stratach dóbr kultury w okresie II wojny światowej, a dziś gościem audycji Historie pisane na nowo był profesor Marceli Tureczek, badacz historii regionu z Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Dziękuję Państwu.
Dziękuję za spotkanie.
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.